Już prawie 12 na zegarach. Wracamy do Studia Faktów. Zaprasza Bogdan Zalewski.
I nowy zimowy raport. Jesienią, gdy zerwały się wichury, zerwały linie energetyczne. Ultimatum dla Millera, Jerzego Millera, nowego szefa MSWiA. Policjanci wysuwają żądania. Nie będzie wniosku o Trybunał Stanu dla Donalda Tuska za tryb odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Ani prezydent, ani PiS nie chcą się bawić w taki gest bez szans. Przeciwko premierowi występuje za to europoseł Migalski. Prawie 100 tysięcy gospodarstw nie ma prądu w północno-wschodniej Polsce. Najgorzej jest we wschodniej części Mazur i na Podlasiu. W ciągu ostatniej godziny energetykom udało się przewrócić dostawy tylko do 5 tysięcy odbiorców.
Są problemy jeszcze typu takiego, że na przykład ogrzewanie jest na prąd.
Nie ma prądu, tutaj praktycznie centralne stoi.
Usłyszał nasz reporter we wsi Zełwągi koło Mikołajek. Problemy z prądem ma 30 tysięcy gospodarstw na Lubelszczyźnie. Krzysztof Kot.
Najgorzej jest w okolicach Kraśnika, Lubartowa, Puław i Lublina. Problemem są gałęzie drzew. Nie zdążyły z nich opaść liście, spadł śnieg i taka jedna gałąź może ważyć nawet kilkadziesiąt kilogramów. Naciągnięte linie niskiego i średniego napięcia nie wytrzymują ciężaru. Pracownicy zakładu energetycznego cały czas usuwają uszkodzenia, ale niestety wciąż pada i w ich miejsce pojawiają się kolejne. Jeśli przestanie padać, wszystkie awarie do wieczora powinny być usunięte.
Elektryczności wciąż nie ma w 8 tysiącach gospodarstw w Bieszczadach. Nagły atak zimy jesienią daje się we znaki kierowcom w wielu regionach. Tiry nie radzą sobie ze śliskimi podjazdami. Nasz reporter Maciej Połachicki potrzebował godziny i 20 minut, aby pokonać 40-kilometrową trasę z Zakopanego do Rawki. Po drodze zarejestrował takie obrazki.
No widzi pan, jechałem pod górę, osobóweczka stanęła, ale takim dużym jak się zatrzymam, to przyciągam je cały czas na te bariery i bez pomocy polownika jakiegoś nie dam rady.
No dramat, jest dramat. Hamowanie, jazda taka ostrożność.
Jak się wybrali na letni, no to tak jest. Taka droga. I wyjechali latem, wrócą zimą.
Śnieg niespodziewanie spadł już w październiku. Pewnie stopnieje, ale wróci zima. Policjanci dają ultimatum nowemu ministrowi spraw wewnętrznych, Jerzemu Millerowi. Jeśli do końca miesiąca nie zobaczą planu wypłaty zaległych pieniędzy, to rozpoczną protest, dowiedziała się Agnieszka Witkowicz. Agnieszko, chodzi o 180 milionów złotych za delegacje, dojazdy, dopłaty do wypoczynku. Czego oprócz pieniędzy domagają się związkowcy?
Spotkania i konkretnych dat. Na razie policjantom obiecano wypłatę części zaległości, czyli 65 milionów złotych. Te pieniądze mają dostać do połowy listopada. Nie wiedzą jednak, co z resztą, a boją się, że jeżeli w tym roku nie znajdą się środki, to w przyszłym tym bardziej, bo MSWiA będzie miało jeszcze mniej pieniędzy. Jeżeli w ciągu 2 tygodni policjanci nie zobaczą spisanego harmonogramu, zamierzają manifestować. Pracują też nad niekonwencjonalną formą protestu, która byłaby skuteczna i działała na wyobraźnię rządzących.
To już nie jest kwestia wyobraźni. Nie będzie wniosku o postawienie Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu za tryb odwołania szefa CBA Mariusza Kamińskiego. Ani prezydent, ani klub Prawa i Sprawiedliwości o to nie wystąpią. Powód byłby to czysto symboliczny gest bez szans na przegłosowanie go w Sejmie. Potrzeba do tego co najmniej 276 posłów. Natomiast inicjatywę przejął europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Marek Migalski składa zawiadomienie do prokuratora krajowego w związku z podejrzeniem o popełnienie przestępstwa przez premiera Tuska.
Dzisiaj wysyłam pismo do prokuratora krajowego, do prokuratora Zalewskiego, dlatego że osoba premiera wymaga, żeby to nie była prokuratura jakaś rejonowa w jednym z miast czy z miasteczek.
Migalski najwyraźniej robi aluzję do prokuratury w Rzeszowie, która postawiła zarzuty Mariuszowi Kamińskiemu. Wczorajsze odwołanie szefa CBA przez premiera bez zasięgnięcia pisemnej opinii prezydenta zostało bardzo oryginalnie uzasadnione w mediach przez marszałka Sejmu z Platformy. Bronisław Komorowski stwierdził, że Lech Kaczyński wyraził już swoją negatywną opinię na temat odwołania szefa CBA właśnie w mediach, więc Donald Tusk nie musi czekać na pismo od głowy państwa. Co na to konstytucjonalista Marek Chłaj?
Wypowiedź marszałka Komorowskiego jest dosyć odważna. Prezydent przedstawiał swoje stanowisko w mediach. Czy to była opinia? Trudno powiedzieć. Z drugiej jednak strony prezydent też wykazał pewną niestosowność, bo niewydawanie opinii i prezentowanie swoich refleksji na temat Mariusza Kamińskiego i przyczyn jego odwołania jest naruszeniem pewnych reguł.
Tą salomonową wypowiedzią profesora Chmaja zakończmy ten wątek fakt. 40 tysięcy biletów wciąż do kupienia na wieczorny mecz Polaków ze Słowakami na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Pierwszy raz kibice tak skutecznie bojkotują polską reprezentację. Przed siedzibą Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Katowicach, gdzie trwa sprzedaż biletów, jest Marcin Buczek. Marcinie, ile biletów sprzedano dzisiaj?
Od rana bagatela, zaledwie 15 i to tych najtańszych za bramkę. I raczej popołudniowe przeniesienie sprzedaży do stadionowych kas niewiele to zmieni. Kibice mają dość i związku, i tak grającej drużyny.
No aktualnie teraz to jest bałagan.
No co się dzieje teraz, to jest normalnie, wykracza wszelkie granice rozsądku. To nie jest gra, tylko jakaś parodia.
Na mecz się pan nie wybiera?
Nie wybieram się, absolutnie.
Trener Stefan Majewski twardo zapewnia jednak, że o żadnym apelu do kibiców nie ma mowy.
Jeżeli gra reprezentacja, to prawdziwi kibice zawsze przyjdą.
No problem w tym, że ważne jest nie to, że reprezentacja w ogóle gra, tylko jak gra. Jakoś nie słyszałem, żeby kibice bojkotowali na przykład mistrzowskich siatkarzy, siatkarki czy piłkarzy ręcznych.
Ja też nie. To fakty w RMF FM. Inflacja coraz niższa, to znaczy, że co prawda ceny w sklepach rosną, ale wolniej niż do tej pory. Oficjalne dane poznamy o godzinie 14. Ja już teraz w studiu Faktów Ekonomicznych czeka Krzysztof Berenda. Krzysztof, zbierałeś prognozy, witam serdecznie. Ile można, ile to może wynieść?
Według ekonomistów inflacja we wrześniu spadła z 3,7 do 3,5%. To znaczy, że w ciągu ostatniego roku o tyle właśnie skoczyły ceny w sklepach, czy na przykład rachunki za prąd. Dlaczego inflacja spada? Bo coraz tańsze, albo co najwyżej niewiele droższe są żywność, alkohol, papierosy oraz ubrania i buty. Poprzednia inflacja wyniosła 3,7%. Brytyjska prasa wychwala swoje fabryki Opla, a o naszej w Gliwicach wypowiada się bardzo niepochlebnie. Dziennikarze Financial Times stwierdzili na przykład, że polska fabryka tych samochodów znajduje się na drugim miejscu od końca pod względem czasu montażu aut.
Dane te mają pochodzić z zestawienia sprzed roku. Należy odnotować, że w tej samej gazecie padło ostatnio wiele pochlebnych uwag pod adresem wydajności fabryk produkujących brytyjską wersję Opla w Wielkiej Brytanii. Być może to zbieg okoliczności. Tutejszy przemysł samochodowy faktycznie ma powody do radości i choć nie było jeszcze oficjalnego komunikatu, brytyjscy związkowcy już ogłosili, że zawarli porozumienie z nowym inwestorem Opla. Wprawdzie będą dobrowolne zwolnienia i zamrożenie płac, ale zdaniem związkowców obie fabryki mają zapewnioną przyszłość do 2013 roku.
Co sprawdził nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan, a jutro ma zostać podpisana umowa sprzedaży Opla nowym właścicielom z Kanady i Rosji. W faktach ekonomicznych jak zawsze w południe sprawdźmy ceny walut. Frank szwajcarski lekko tanieje do poziomu 2,76 zł, euro do 4,19 zł, a dolar do 2,81 zł. Wzrosty i to naprawdę solidne, za to na warszawskiej giełdzie indeks WIG20 zyskuje prawie 2%. W górę idzie także cena ropy, jest najwyższa od roku. Na giełdzie w Nowym Jorku kosztuje teraz $75 za baryłkę. Jeśli tak wysoka cena utrzyma się dłużej, to za 2-3 miesiące ceny na stacjach benzynowych mogą wzrosnąć nawet o kilkanaście groszy na litrze.
Fakty ekonomiczne przygotowali dziennikarze Gazety Wyborczej i RMF FM.